Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Spotykamy się po raz drugi. Na początku bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę ojca proboszcza dotyczącą tacy. My te ofiary przeznaczymy na nasz dom rekolekcyjny w Szymanowie. To jest takie miejsce dla nas też bardzo ważne, działający już też od paru dobrych lat, ale właściwie ciągle jeszcze się tworzący i wymagający trochę finansowych nakładów. Jest to miejsce tak oddalone 6 km od Niepokalanowa i w Szymanowie, tam gdzie jest nasz dom generalny, tam też jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasłowieckiej. I przyjeżdża do tego domu dosyć dużo ludzi, chociaż on jest taki bardziej kameralny. Nie nastawiamy się na jakieś duże grupy, ale taką lwią część tych przyjeżdżających to stanowią kobiety. I jest to jakieś miejsce związane z Bożym błogosławieństwem, bo to, co do nas dociera tak po cichu od tych pań, to, co tam jakoś przeżyły, no, jest to miejsce spotkania z Panem Bogiem i w takie miejsce trzeba inwestować, żeby ono się po prostu mogło rozwijać i rzeczywiście służyło dobru człowieka. Jest potrzebne, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A my dzisiaj chciałam, żebyśmy się trochę już poznawszy jako taką biografię i taką i zewnętrzną, i trochę wewnętrzną też błogosławionej matki Marceliny Darowskiej, żebyśmy też trochę zaczerpnęły z tego dziedzictwa myśli. To, jak ona widziała kobietę, to jak co ona myślała o kobiecie, czego chciała nauczyć, co chciała przekazać, o co niemalże walczyła tak do końca. Tę biografię pokazałam nie bez myśli, dlatego że chciałam, żebyśmy zobaczyły, że to była kobieta, która w życiu dużo przeszła. I przeszła pięknych chwil, i przeszła bardzo trudnych chwil, i to w takich, jakby takich różnych dziedzinach. I można tak powiedzieć, że życie jej nie oszczędzało i nie oszczędziło ani radości, ani też smutku, trudu. A dzisiaj właśnie, ile może kobieta po Bożemu mądra i o co chodzi, co może właśnie kobieta po Bożemu mądra, co się też na tę mądrość jakby składa, o co chodzi, gdzie tu jest miejsce dla Pana Boga, dla ludzi, dla nas. Kiedy czytamy to, co pozostało po matce Marcelinie, to uderza nas przede wszystkim taka jej wizja kobiety pięknej i mającej wpływ. Piękno i wpływ to są takie chyba dwa słowa, które charakteryzują jakby to, do czego chciała jakoś tak zachęcić kobiety, pokazać. Piękno jest absolutnie zawsze związane z kobietą, czy ma lat 5, 10, 20, 40, 60, 80 czy 100. Zawsze. I uroda, możemy powiedzieć, że przemija. Ale piękno jest coś jeszcze więcej niż uroda. Przede wszystkim piękno Marcelina podkreślała jedno i drugie. Mówiła, że w ogóle kobieta jest szczególnie wyczulona na piękno. Ona się też tym pięknem posługuje. To jest w jej rękach klucz do władzy i do wpływu. Dlatego musi o to piękno i na zewnątrz, i wewnątrz dbać. Co miała na myśli? To takie jest jedno z pierwszych jej w ogóle takich pism, w którym wyraża, jakoś próbuje nazwać swoją misję, misję zgromadzenia. I tam między innymi padają takie słowa, że pięknu, zwłaszcza pięknu wewnętrznemu, nic się nie oprze, prawie nic się nie oprze, że to jest rycerz najwaleczniejszy, polityk najprzebieglejszy, to jest jedyny bohater. Ona tutaj pokazuje tę moc kobiety, która potrafi pociągnąć w każdą stronę, w dobrą i złą, ale to jest moc. I przez całe swoje życie, kiedy czy rozmawiała, czy prowadziła rekolekcje, począwszy od takich 10-12-latek, ona o tym mówiła. Jak przeczytałam, bo zostały te rekolekcje dla dzieci przed pierwszą komunią świętą, to znaczy dla dziewczynek, które były tam w tym zakładzie jasłowieckim, to aż się trochę wzięłam za głowę, o czym ona do tych dziewczynek mówiła. Ona mówiła o kobiecości, ona mówiła o roli kobiety i mówiła też o pięknie. Między innymi mówiła, że kobieta zawsze musi być zadbana. Nie musi być jakoś wystawnie ubrana, bo nie o to chodzi, ale musi być ze smakiem, czyściutko, schludnie, nawet skromnie, ale to musi być ładne. Musicie też zwrócić uwagę na modę, ale z mody bierzcie tylko to, co sprawi, że nie będziecie się za nadto wyróżniały w tłumie, żeby tak no nie... ludzie was tak no nie wytykali, ale weźcie to, co uważacie, że jest ładne, dobre i wam po prostu pasuje, żeby mieć jakiś taki, żeby to było gustowne, ładne, w dobrym stylu. Mówi też, kobieta musi być estetyczna nawet w łóżku. Kobieta nie może wyglądać jak ta flądra. To ostatnie dwa zdania, to jest cytat dosłowny matki. I matka dobrze zdawała sobie sprawę z tego, że każda kobieta, nawet dziewczynka paroletnia, ona musi się czuć piękna. Ale dodaje tutaj coś takiego też bardzo, bardzo ważnego. Zdawała sobie sprawę, że uroda przeminie i to, do czego przykładamy taką wagę, bo tak o, na pierwszy rzut oka widać, to przeminie, ale wewnętrzne piękno pozostaje do końca. Kiedy olbrzymia uroda jest połączona z wrednym charakterem, to jest to nie do wytrzymania. Albo wtedy, kiedy kobieta też nie może być naiwna, że a co ja tam mogę, nie no, ale Boże, jaka piękna kobieta, nie no, co ja taka, nieprawda. Chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę ze swojej siły, ale jednocześnie jej nie przeceniać. I tutaj matka mówi, tutaj rozumu ludzkiego to trochę za mało, dlatego że rozum ludzki, taki rozum kobiecy będzie nam podpowiadał, wykorzystaj to dla siebie, tak maksymalnie. Natomiast rozum kobiecy oświecony Bożą łaską, to jest rozum, który szuka prawdy i szuka tego, czego Pan Bóg chce, czyli w jaki sposób Pan Bóg chce się posłużyć moją urodą, moim pięknem, po co? I jeszcze jest jedna rzecz. Pan Bóg w tym wszystkim jest nam absolutnie niezbędny, dlatego że jako kobiety szukamy potwierdzenia naszego wewnętrznego piękna. Tak zostałyśmy stworzone. I potwierdzenie ludzkie bywa bardzo chwiejne, zmienne, bardzo różne. I matka Marcelina mówi, trzymaj się ręki Pana Boga. On jest źródłem piękna. Po pierwsze, On jest Twoim stworzycielem. On nadał Ci wartość. I nie szukaj tego potwierdzenia wartości na świecie, bo czasem albo częściej ten świat Cię po prostu oszuka. Natomiast trzymaj mocno ręki Pana Boga, patrz Mu w oczy, tak, takim obrazem się posłuszmy i czerp z Niego to piękno. Zobaczcie, Panie, że ile razy, a taki przykład, czy Pamiętacie, jak Faustyna Kowalska miała tam przekazać, jak ma malarz namalować Pana Jezusa? Jak ten malarz namalował, to ona się rozpłakała, bo on był taki piękny. Bóg jest pięknym nie do oddania. Jezus Chrystus, Maryja, kiedy się ukazywała, to pierwsze, co ci, którzy byli tymi wizjonerami, mówią, to było takie piękne. To po prostu budziło zachwyt. A my jesteśmy też odblaskiem Bożego piękna. Kobieta, korona stworzenia. I to oto piękno i zewnętrzne, i wewnętrzne. Bardzo trzeba zadbać, niezależnie od tego, co robimy, ile mamy lat, niezależnie od finansów, niezależnie od czegokolwiek. Piękno jest nam dane, piękno jest w nas wpisane i my mamy się cieszyć tym pięknem. Jest piękno wewnętrzne, które jest niezależne od urody. To piękno widać w oczach, to piękno widać w ruchach, to piękno widać w takim sposobie bycia. I za tym pięknem tęskni świat. Tęsknią dzieci, tęsknią ludzie, nawet jeżeli tego nie mówią. Zwłaszcza teraz, kiedy my żyjemy w takim znękanym, zabrudzonym, zmęczonym, często bezradnym świecie. On potrzebuje takiego zetknięcia z pięknem, bo piękno jest takie, och, i piękno, my w pięknie, przepięknie odpoczywamy. Więc jest to też jedna z naszych misji. Odkryć, uwierzyć to w swoje piękno i nigdy jakby nie pozwolić ani sobie, ani nikomu tego zniszczyć i jeszcze wmówić jakieś, jakby zabrać, wmówić, że piękne nie jesteśmy. Nieprawda. Piękno kryje się głębiej. I trzymamy Pana Boga za rękę, bo wszystkie kwiaty i hołdy tego świata bywają bardzo, bardzo niepewne i zmienne. A my potrzebujemy odnaleźć swoją wartość jako kobiety i mieć potwierdzenie takie stałe i pewne. Pan Bóg, który nas stworzył, jest po naszej stronie, jest z nami. I to jest to piękno. Piękno jest kluczem do władzy, kluczem do tronu, wielokrotnie. Władzy, którą można wykorzystać w bardzo różny sposób. Myślę, że tak jak wszystkie tutaj jesteśmy, to my mamy dużo już życiowego doświadczenia i możemy mnożyć przykłady wykorzystania kobiecego piękna w każdą stronę, i w dobrą, i w złą. I jakby ta siła kobiety jest nam znana. Czasami nie doceniamy własnej naszej siły. I Marcelina mówi dalej tak. Kobieta żyje po to, żeby mieć wpływ. Mieć wpływ na innych ludzi. I nie chodzi tutaj o jakby zmianę świata w sensie takim rewolucyjnym, ale o coś innego. Mianowicie matka mówi tak. Nikt nie żyje bez wpływu na drugich. Wpływ jest albo dobry, albo zły. A jeżeli ktoś uważa, że nie, on tam wpływu żadnego nie chce, nie chce mieć i on sobie tak w kąciku, po cichutku, to matka wtedy mówi, dość tego. Nieprawda, bo jeżeli uważamy, że nie chcemy mieć wpływu, to stajemy się takimi ludźmi nijakimi, a ludzie nijacy tak zmrażają, nie dodają jakiejś wartości innym ludziom, nie wspierają, są no właśnie tacy nijacy. I matka mówi, my musimy odkryć, każda z nas, w tym momencie życiowym, w jakim się znajduje, musi odkryć swoją misję, swoje zadanie. To nie jest tak, że misja jest związana z jakąś ekstra działalnością na jakichś wyjątkowych polach, ale każda z nas ma jakąś swoją strefę wpływu i ona się łączy jednocześnie z odpowiedzialnością. I to są jakby różne w zależności od tego, gdzie nas Pan Bóg postawił. Mamy wpływ jako kobiety, mamy wpływ, to pole naszego wpływu będzie dom. To jest to, co jest związane z naszą pracą zawodową, czy z jakimś naszym też społecznym zaangażowaniem. My mamy wpływ, my jesteśmy ciągle Panu Bogu potrzebne po coś. Więc nikt nie żyje bez wpływu na drugich, tylko trzeba tę strefę wpływu swojego po prostu odkryć i zagospodarować. I nie pozwolić się z niej jakby wypchnąć, wysunąć. Co to znaczy? Matka, kiedy o tym wszystkim pisała, to mówiła, to był wiek XIX. Język jest czasami trochę trudny. I druga rzecz, ale tam jest bardzo dużo, mnóstwo cennych, złotych myśli po sobie zostawiła. Ale druga rzecz to jest też ten kontekst, w którym jakby kobieta, życie kobiety było, trochę inaczej wyglądało niż obecnie. Ale różne role tak naprawdę pozostały w dalszym ciągu takie same. Kobieta, która jest żoną, która jest matką. Kobieta, matka Marcelina mówi jeszcze, że wychowujemy obywatelkę kraju, a więc kobieta zaangażowana na tych polach, na których może być zaangażowana. Nie była wtedy jeszcze tak popularna praca zawodowa kobiet. Właściwie życie kobiety to był dom, to był majątek, to było właśnie tam zarządzanie tym majątkiem, ale ono to raczej bardziej to miał się mężczyzna tym zajmować. Ale matka mówi, że to jakby twój dom jest też twoją, to jest twoja taka strefa wpływu. I nie daj się odsunąć. Nie spychaj tego tylko i wyłącznie na swojego męża, ale ty podziel też odpowiedzialność, weź na siebie część obowiązku. To było przygotowanie kobiety, żeby nie stała się tylko kimś, o kogo trzeba się troszczyć, ale też kimś, kto się troszczy o innych, kto myśli o innych. Kobieta, która buduje dom. Zresztą, panie, zobaczcie. Jakoś tak jest, że my w sobie nosimy dom. Gdziekolwiek się, prawda, jakoś tak pojawimy, to my tak, tu serwetka, tu kwiatuszek, tu może jakaś herbata, tu coś tam, tu... My po prostu tam niektórzy się śmieją, tak, bo kobieta to od razu wije gniazdo. A co w tym złego? Bardzo dobrze. Po prostu przyjmuje człowieka tak, żeby on się jakoś dobrze czuł, żeby był taki zadbany też i zaopiekowany. Kobieta też potrafi, mając intuicję, jakoś tak dotrzeć niejednokrotnie do serca drugiego człowieka w taki sposób, że on zaczyna słuchać, że nawet on się jakoś tam zmienia. Nie mówię tylko o mężczyźnie, ale jakoś tak. I matka mówi, że w tej, jakby w tej strefie naszego wpływu my musimy ją zidentyfikować, ale druga rzecz, że musimy też nabyć pewnych takich umiejętności, na takich pewnych cech, które nam pozwolą wytrwać w tej strefie i co więcej, przynieść jakiś taki dobry owoc. I matka mówi tak, pierwsza rzecz to jest absolutnie i jakaś taka to jest bezdyskusyjnie, to jest wiara. Jakby my mamy udział w tym Bożym wpływie i w nim chcemy mieć. My chcemy budować z Panem Bogiem i dlatego ten nasz taki głęboki wewnętrzny kontakt z Panem Bogiem i taki bardzo prosty. Matka tak mówi, nie szukaj jakichś sposobów wyjątkowych modlitwy, ty się módl życiem codziennym. Zapraszaj Pana Boga do tego, co robisz, rozmawiaj z Nim, pytaj się, posłuchaj, co chce Ci powiedzieć. Jakby nie myśl, że można się lepiej jakoś modlić, albo jakoś tam specjalnie przygotować. Mówi, życie codzienne przygotowuje nas do modlitwy. Jeśli przychodzisz do kościoła, do kaplicy, jeśli klękasz czy siadasz, żeby się pomodlić, to przecież z tobą klęka, siada, jest twoje życie. Życie twoich bliskich, życie tych różnych ludzi, za których wzięłaś odpowiedzialność. i po prostu z nimi. Módl się tak, jak potrafisz. To na pewno jest dobra modlitwa. Nie ma złej modlitwy. I mówi druga rzecz w tej wierze, to jest też zaufanie Panu Bogu. Zaufanie, które polega na tym, że czasem prosimy o cud i czasem go otrzymujemy, a czasem nie. I matka tak mówi, że trzeba docenić Bożą mądrość. Bo właściwie co jest takim ostatecznym naszym celem? Życie wieczne, które już się tu na ziemi zaczęło i my dążymy na spotkanie z Panem Bogiem. Ziemia kiedyś przeminie i mówi, żeby nam się te cele i środki nie pomyliły. O co matce chodziło? Matka mówi tak, czasami szczególne łaski, powodzenie życiowe, one potrafią nas uśpić. Natomiast wtedy, kiedy przeżywamy kłopoty, problemy, nasza czujność jest jednak większa. I matka mówi tak. Dziękujmy Panu Bogu zawsze za wszystko. I poprośmy Go o takie oczy, które będą widziały sens w tym wszystkim, co spotyka nas, naszych bliskich, właśnie tych ludzi, za których też ponosimy odpowiedzialność. Ten sens, poczucie sensu jest dużo ważniejsze niż życiowe powodzenie. Nie miarą życiowego powodzenia mierzy się wartość naszego życia i sens naszego życia. I matka mówi, zobaczcie, to już mówi też i do dorosłych, i do dzieci, my to tak często sądzimy Pana Boga. Tak stawiamy Go przed naszym ludzkim trybunałem, że na Jego miejscu to bym jednak to trochę inaczej urządziła, o to bym zadbała i tak dalej, i tak dalej. Matka mówi, no ostrożnie, nasz kobiecy rozum jest skażony pychą, czyli ja potrafię, ja umiem, ja wiem, ja sobie sama poradzę. Ja wiem lepiej nawet niż Pan Bóg. No, tutaj trzeba być ostrożnym. Pan Bóg nam się nie tłumaczy, dlaczego. Tak sobie myślę, jedna z naszych wychowanek, Szymonowa, tam mamy liceum, taka Isia, ona razem z mężem, z Konradem, kiedyś była we Wrocławiu. Oni mają fundację i też pomagają małżeństwom, zwłaszcza młodym. Oni są chyba z 10 lat po ślubie. Nie pamiętam, czwórka lub piątka dzieci. Pierwsze dziecko na wózku. Okazało się, że ma SMA, taką chorobę. Drugie dziecko, kiedy się rodziło, oni już wiedzieli, że są nosicielami tego genu, więc zaczęła się walka o zdrowie. Tereska biega, chodzi, ale starszy brat jest na wózku. Kiedy się urodziło trzecie dziecko, chore, ale też wsparcie szybko w niemowlęctwie poszło, spokojnie. Urodziło się kolejne, jest zdrowe. Budują swoje małżeństwo, zmagają się z różnymi problemami. Isia tak czasem tam się tak, mówi, już się tak wypłakała, ze zmęczenia po prostu. Opieka nad kilkorkiem dzieci jeszcze w tym niepełnosprawnym, a jednocześnie tak mówi, wie siostra, my się tak codziennie modlimy z Konradem, bo my chcemy tak, no po Bożemu. I tam jest tyle jakiejś takiej, w tym całym zmęczeniu niejednokrotnie, jakiegoś takiego głębokiego sensu, pogody, humoru, dowcipu. Pomimo wszystko, ona mówi, myśmy po prostu zaufali. Myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, to my mamy bardzo, bardzo dużo. Możemy się dzielić swoim doświadczeniem i obserwacjami jakoś tak na pęczki też. Jak niejednokrotnie ludzkie powodzenie, w sensie takim światowym, ludzkim, jakoś tak ludzi pokrzywiło, pogubiło. A jak czasem się zdarzyło, że przyszło jakieś niepowodzenie i dziwne, ci ludzie mówią, w sumie to się dobrze stało, bo wtedy zacząłem myśleć inaczej. Albo bo wtedy zobaczyłam, że jednak to są pewne rzeczy, które są ważniejsze, jakieś takie istotniejsze, no i się w to jakoś tam zaangażowałam. I matka mówi tak, że nie chodzi o to, żeby tam stać i prawda, niech wszystkie nieszczęścia tego świata tam, prawda, na mnie spadają. Nie, nie o to chodzi. Ale matka mówi, przyjmijcie to, cokolwiek wam po prostu życie i dzień codzienny przyniesie i zróbcie z tego dobry użytek. Nawet jeżeli coś jest bardzo trudne, nawet jeżeli przeżywamy takie no, kryzysy i ciężko nam jest jakoś tak się z tym pogodzić. Matka mówi tak, zaufanie Panu Bogu to nie jest zaufanie, że jak ja jestem przy Tobie, to mi zawsze będzie bardzo dobrze. Nie będzie. Jakoś tak się składa, że kłopoty mocno się trzymają ludzi wierzących i kochających Pana Boga. To jest trochę tak, nie wiem, czy któraś z Was czytała, taka jest malutka książeczka. Roman Brandstetter napisał taką książkę Prorok Jonasz. Historię Jonasza to wszystkie znamy, ale tam jest taki w tej książce jeden taki moment. Jonasza ryba połknęła, siedzi w tej rybie i Pan Bóg się pyta, Jonaszu, jak się czujesz? A Jonasz odpowiada, a jak się może czuć człowiek, który jest pod szczególną Twoją opieką? Oczywiście, że mam same kłopoty. Jakoś tak jest, że te kłopoty no, kleją się po prostu do nas. Ale matka Marcelina mówi, Pan Bóg jest zawsze przy Tobie. Zawsze. I masz prawo sobie ponarzekać, popłakać, jakby no, poprzeżywać to, co spotyka, bo to jest jak najbardziej naturalne i matka mówi niejednokrotnie, to jest po prostu święte cierpienie. Wtedy, kiedy cierpimy i widzimy obrazę Bożą, kiedy widzimy grzech i tak jakoś nie bardzo możemy coś zrobić, ale nas to potwornie boli. I mówi, to jest święte cierpienie i Pan Bóg te nasze łzy zbiera. I matka mówi tak, jakby trzymaj się Pana Boga, nie osądzaj i nigdy nie zwątp, ty nie masz sił tyle, żeby znieść pewne rzeczy, ale czerp tę siłę z Pana Boga. I mówi tak, jest taka cecha, która jest cechą na wskroś kobiecą. Jest nią mianowicie cierpliwość. Matka mówi, to nie jest taka, nie chodzi o taką cierpliwość z zaciśniętymi zębami, no już sobie poradzę, jak to ten, a w pewnym momencie jak trzasnę, to wyleję wszystko. Tylko mówi, to jest taka cierpliwość połączona z taką długomyślnością. To, co teraz jakby i my, i nasze dzieci, ci ludzie tu i teraz, to jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze potrzeba czasu, oni się rozwiną, zawsze jest nadzieja. Nie można jakby rezygnować tak szybko. Cierpliwość daje nam, jakby rodzi wytrwałość. Wytrwałość musi też być połączona z męstwem, z pewną odwagą, ale i dozą takiej wytrzymałości. I kobieta wytrzyma naprawdę bardzo dużo. Wytrzymujemy nawet więcej niż jakby podejrzewamy siebie, że wytrzymamy. I matka mówi, to jest taki jakby pakiet, którym każda kobieta w mniejszym, większym stopniu jest obdarowana i może go też rozwijać. Ta cierpliwość i taka dalekowzroczność, ta długomyślność, tak matka to nazywała. Czyli życie się nie kończy tu i teraz. I jeszcze jest, jeszcze trwa. Póki życia, póty nadziei. Jest jeszcze jedna taka bardzo ważna cecha, bardzo. Świat tego bardzo potrzebuje i nawet całe, teraz to już całe szkolenia powstają. Matka mówi, trzeba umieć słuchać, czyli patrzeć i słuchać. Umieć słuchać, żeby usłyszeć to, co jest tam na dnie ludzkiego tego serca tego drugiego człowieka. Umieć słuchać. I umieć patrzeć i obserwować. To są takie, jakby takie cechy, które nam są potrzebne. Zobaczcie, do zawodu to my się przygotowujemy niejednokrotnie, no przynajmniej kilka lat, a jak nie jeszcze więcej. I wszyscy uważają, że to jest takie oczywiste, bo przecież tego się trzeba nauczyć. A zobaczcie, do takiego życia, tak zwanego życia, to jakoś tak wszyscy uważają, to jest takie oczywiste. Masz być mamą, no przecież rodzi się dziecko, no i ty wszystko wiesz, co jest absolutnie nie tak, bo poza tym, że w tym dziecku widzisz cały świat, to teraz potrzebujesz nauczyć się wielu rzeczy. Czy też jeśli chodzi o życie rodzinne, o w ogóle o relacje międzyludzkie. Pan Bóg nas tego uczy i daje nam jakby też taki pakiet, który my stopniowo otwieramy i jakby życia się uczymy. I to jest... Do tego wszystkiego właśnie potrzebne jest myślenie. Matka mówi tak, że ją to tak zastanawia, że ludzie żyją często tak bez głębszej myśli, żeby nie powiedzieć bezmyślnie, bo mają siłę, mają zdrowie, mają zasoby, czegóż więcej. A matka mówi, życia nie można przeżyć tak bez głębszej myśli, bo w którymś momencie życie nam jest dane na jakiś czas, to jest życie tutaj na ziemi. I kiedy w pewnym momencie dojdziemy do jego kresu, jeżeli będziemy przeżywać je bezmyślnie, to zrodzi w nas się podwójne przywiązanie do życia, a nie taka jakby chęć pożegnania i zostawienia. Jest to wtedy... Potrafimy być jakoś tak wyjątkowo zaskoczeni, że to już, że czas tak szybko upłynął. Mamy dar czasu do wykorzystania, mamy dar tego miejsca, gdzie jesteśmy i mamy siebie same w darze od Pana Boga. Więc warto pomyśleć, w którym miejscu mojego życia jestem, gdzie jestem, po co jestem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. Nie jest to aż takie bardzo trudne, bo tutaj z podpowiedzią matka tak podrzuca nam, zobacz, jakie są twoje obowiązki i zobowiązania i czy jesteś im wierna, czy coś tutaj można jakoś jeszcze poprawić. Jest pytanie, za co jestem odpowiedzialna, za co, za kogo, jaki mogę mieć mój wkład i jest to niezależne od wieku, niezależne od miejsca. Więc poznać tę swoją strefę wpływu, ogarnąć ją, oddać ją Panu Bogu i pozostać w takiej głębokiej wierności do samego końca. Nasze życie, my w tym naszym życiu nie możemy tak łatwo się poddawać i rezygnować. Trzeba myśleć, żeby zrozumieć to, co jest naszą misją i naszym najgłębszym zadaniem. I trzeba znaleźć na to odrobinę czasu. Albo jeszcze inaczej. Czasami jesteśmy tak zabiegane, że warto nauczyć się takiego myślenia w tle, gdzieś w międzyczasie. Po co, na co, dlaczego? Jak się też zmienia ta moja misja? Jak się zmienia moja misja, ponieważ świat wokół mnie, dzieci, moje dzieci, nie wiem, mój mąż, moje otoczenie, to wszystko też uległo zmianie. Ale ja jestem, ja żyję i ja nadal dźwigam odpowiedzialność. Jak do niej podchodzę, co z nią zrobię? Więc zostawiam Panie z tym pytaniem i z tą refleksją nad kobiecym pięknem i kobiecym wpływem. Wpływem, który jest związany z takim ciągłym towarzyszeniem drugiemu człowiekowi. Niech Maryja, ta, która była mądrą kobietą i ta, której Pan Bóg powierzył wychowanie swojego syna, niech ona też będzie naszą orędowniczką, naszą towarzyszką, naszą przyjaciółką i kimś takim, kto zawsze budzi nadzieję, zachętę, nie zniechęca, a właśnie zachęca. Bądź z nami, Matko Dobrej Rady, bądź z nami, Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, bądź z nami, Matko Kościoła, Matko tych wszystkich ludzi, którzy przeżywają bardzo różne chwile teraz w swoim życiu. Bądź z nami, Matko łaskawa, i ześlij nam garść Bożej łaski. Otwórz nasze oczy, żebyśmy moc tej łaski zobaczyły i potrafiły wykorzystać. Amen.